i temat, który chcę dzisiaj omawiać, zapisany jest w liście Hebrajczyków, rozdział 5. List do Hebrajczyków, rozdział 5. I tam czytamy wiersze 7, 8, 9 i 10. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. Tu jest wiele tematów. Ale ja tylko jeden chcę omówić. Jezus z tego, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa, a też osiągnął dojrzałość. 9 wiersz, doskonałość, tam jest dosłownie dojrzałość. A więc cierpienie czegoś nas uczy, cierpienie coś nam daje. I takie właśnie mam pytanie, czy cierpienie to jest rzecz dobra czy zła? Czy ból to jest rzecz dobra czy zła? I oczywiście, że to jest rzecz zła. To jest rzecz nieprzyjemna. Że z bólem walczymy. Jakoś boli głowa, gdy są te zmiany pogody, prawda? To jakżeż ten człowiek o połowę jest mniej sprawny. Ileż to anestezjolodzy muszą nawalczyć się, by pomóc choremu, by uśmierzyć mu ból. A więc ból jest czymś, z czym walczymy. Cierpienie to jest coś, czego nie lubimy. I nie ma loterii, w której nagrodą jest cierpienie. Są loterie, gdzie są samochody, wycieczki, pieniądze, ale nigdy tam nie ma w nagrodę cierpienia. Ale czy ból i cierpienie to jest rzecz tak zła, że musimy z nią bezwzględnie walczyć i się jej wstydzić? To są właśnie pytania, które we mnie powstały. A też w jednym z felietonów w tygodniku Polityka odczytałem właśnie też takie słowa, posłuchajcie, że je zacytuję. Ten człowiek został zaproszony na konferencję do Włoch, konferencję anestezjologów, którzy radzili, jak pomóc chorym w ich bólu i cierpieniu. I tam były różne zdania, były zdania odmienne. Jedni byli skłonni uważać, że ból jest tylko błędem natury. Że ból jest złem w absolutnym wymiarze. Że ból i cierpienie to są rzeczy odrażające. Wstydliwe. I wiemy, jak uczono chłopców wsparcie, młodych Indian, aby bólu nie okazywać. Mężczyzna nie płacze. To jest wstyd. Wiemy, kto jest dzisiaj bohaterem. Niepłaczliwy mężczyzna, lecz Rambo. Bohater, który sobie zawsze poradzi. Mogą go przypiekać, nie? Mogą go torturować, a nawet nie drgnie. To jest bohater, nie? A gdyby płakał, gdyby chciał do mamusi? Z tym, że ten Rambo później, gdy się wyzwoli, bo oczywiście on się musi wyzwolić, oni wszystkich wykończy. Oni tak solidnie potraktuje, że w powietrze wylecą, rozszarpią się, nogi, ręce, gdzie indziej, mózg. To Rambo jest ponad wszystko. On patrzy z góry na niebo. To jest pycha. I świat dzisiaj potrzebuje właśnie ludzi mocnych, silnych. Tęskni za silnym przywództwem. Nasz premier jest za słaby i mu to wytykają już. Uprzejmy, miły człowiek, wykształcony, ale za słaby. Inni z kolei powiadają, że ból jest, cierpienie jest wyrazem sensu. Wyrazem istnienia. Wiecie, co robi lekarz albo ktokolwiek z nas po wypadku samochodowym, gdy ktoś leży bezwładnie i teraz z nim się rozmawia, a lekarz tam bierze szpilkę i wbija mu gdzie? W piętę. W jakim celu? I ten lekarz jest przerażony i przerażenie tego oczach, gdy ten leżący człowiek rozmawia i nie reaguje w ogóle na ten ból, na to ukłucie. Jest przerażony, bo wie, że ma kręgosłup uszkodzony. A gdyby ten człowiek zareagował na ból, odczuł ból i nogę skurczył, skrzywił się, chwała Bogu, o, dzięki Bogu, on. A jak ludzie, którzy po jakimś wypadku otworzą oczy, to co robią? Szczypią się. W jakim celu się szczypią? Żeby poczuć ból. Bo ten ból oznacza, że żyje. A więc widzimy, że ból to jest coś sensownego, bo mówi o tym, że żyje, że istnieje. Inni właśnie w swoich referatach mówili, że ból jest pewną częścią składową układu, który gwarantuje równowagę człowieka. Że w nas jest równowaga, bo gdybyśmy bólu nie czuli, to z nas krew by uchodziła, a my byśmy nawet nie wiedzieli, że mamy ranę, otwartą ranę i krew z nas wypływa, chyba żebyśmy ją zauważyli. A tak ból od razu sprawia, że reagujemy i chronimy swoje życie. To jest równowaga. Ten felietonista, bo też siedząc tam i się tam przysłuchując, a ponieważ to jest humanista, więc on powiada, że dzisiaj w świecie mamy dwie takie symboliczne osoby. Jedna to jest, to jest ten Rambo, o którym wspomniałem, a drugą jest Hiob. Co robi Rambo? Rambo uosabia urodę antycznych bogów. I ci bogowie antyczni zawsze byli wspaniali, piękni, gładka skóra. I wszystkie rzeźby, jakie możemy zobaczyć w Rzymie, o tym świadczą. Jest to alabastrowa gładź i zawsze są młodzi. I to jest przeciwstawione komuś, kto na krzyżu wyglądał ohydnie. Był odrażający. Nawet nie było na co patrzeć, mówi nam Księga Izajasza, rozdział 53. Jezus był zgorszeniem dla Żydów, dla Greków. Oni potrzebowali gładkiej skóry, zwycięskiego bohatera, który schodzi z krzyża i się rozprawia ze swoimi oprawcami. A tymczasem ten cierpi, mówi słowa bardzo miękkie, przebaczające, zamiast gromienia temu łotrowi, który mu, jak wiecie, gromił go, złorzeczył, ten drugi go prosił, więc wiem, jak się Jezus zachował. A więc Hiob jest człowiekiem, który nawet nie popełnił samobójstwa. A mógł to zrobić. To Eliasz poszedł i prosił: Boże, zabij mnie, już jestem przemęczony tym bólem i cierpieniem. I do Hioba żona mówi: złorzecz Bogu, a zabije cię. Jak będziesz mu złorzeczył, to pośle piorun i cię trzaśnie i skończysz. Po co masz cierpieć? Jak to jest powiedziane, to byłby ostatni gest wolności. Móc sobie odebrać życie z dumą, z honorem, z tego świata. Hiob to był, przepraszam bardzo, łajzer. Nieudacznik. Wszystko stracił. Sam cuchnie i wielbi Boga. czci Boga. On się buntuje przeciw cierpieniu. On się nie zgadza na cierpienie. Ale tam cały czas o tym czytamy. On cały czas walczy, ci trzej, a właśnie czterech na niego, a on im, prawda, i cały czas się buntuje i się nie godzi z tym losem. Ale cały czas wierzy Bogu. On go nie rozumie, ale mu wierzy. I wiemy, co Hiob mówił, tego nie będę cytował, wszyscy znają te słowa. I w końcu te rozdziały ostatnie, dwa rozdziały, gdy Bóg do niego przemówił, co sprawiło, że Hiob się naprawdę upokorzył. Położył rękę na swoje usta, mówi, nie będę już więcej mówił. Nie będę moimi nierozumnymi słowami. Zobaczcie, jego słowa były nierozumne, tak uznał. Zaciemniał twoją radę, twój wyrok. On się upokorzył. I pokora stała się jego siłą. Bo się modlił o przyjaciół swoich i Bóg ich nie ukarał. Bóg mu wszystko przydał jeszcze raz. Nawet i dwa razy tyle. I Hiob był szczęśliwy mimo ogromu cierpień. No i właśnie dzisiaj w świecie cierpienie jest wstydliwe i wstrętne. Natomiast uroda, sukces to jest nasz idol. I kochani, co my mamy zrobić z tą sprawą, gdy żyjemy w świecie takim, jakim żyjemy? Gdy Ewangelia, która jest głoszona, często przez to świeckie podejście, świecki sposób myślenia, również jest tym doprawiana. Gdy młodzi ludzie, a o tym mi ktoś przedwczoraj opowiadał, kto sam był takim entuzjastą właśnie Ewangelii, takiej prostej, czarne, czarne, białe, białe, wierzący, zawsze zdrowy, chory, widocznie grzesznik, widocznie coś u ciebie jest źle. I ktoś, to jeszcze młody człowiek, jeszcze nie ma dzieci, dopiero się niedawno ożenił, mówi, i z tego wyszedł, mówi, wiesz co, to była pułapka. I ja teraz ja mówię, słuchaj, ty w pułapkę wpędzasz ludzi, gdy im tak głosisz. Bo ci ludzie nie będą mieć siły później, gdy na nich przyjdzie cierpienie, aby długo trwało to cierpienie, a może przyjść w różnych okolicznościach i różnego rodzaju, nie tylko fizyczne, ale też i duchowe, psychiczne, emocjonalne. I on sobie nie poradzi i on się załamie. Nie rób tak, ale tamten jest cały czas przekonany i trudno go jest na razie od tego odprowadzić. A nie wie, że jest w sidłach współczesnego myślenia człowieka sukcesu. A tymczasem Ewangelia nam mówi o sukcesie, ale innego rodzaju. O pełnym sukcesie. Sukcesie ducha, duszy i ciała. Wszystko na Bożych zasadach i w swoim czasie. Teraz mamy przedsmak tego, co będzie w wieczności. I w ramach tego przedsmaku doznajemy uwolnienia od grzechu, od śmierci duchowej i wiecznej, uwolnienia od diabła, nie od pokus, nie, ale od diabła. Nie musimy grzeszyć, możemy, proszę bardzo, ale kto chce, ale jeśli nie chce, to nie musi. To jest właśnie wolność. Chorujemy, ale możemy być uzdrowieni. Chorujemy i możemy w końcu umrzeć na tę chorobę. Nie problem. Ja się spotykam ludzi. I spotkaliśmy ludzi, żeśmy z nimi rozmawiali. Którzy widzieli, jak bohaterowie wiary, mężowie wiary, nagle na raka umierają w ich zborze. Gdy im wszyscy dookoła prorokują, że będą żywi, że będą zdrowi, że będą żyć. I ten zbór się nie załamał z tego powodu. Albo to się dowiaduje, że John Wimber w tak młodym wieku, przecież miał lat 60, ile dwa zdaje się, umiera na wylew mózgu. A w kwietniu tego roku, czyli za pół roku, jego syn umiera na raka mózgu. Przecież znamy Johna Wimbera. Ten zbór, gdzie byliśmy, właśnie zbór anglikański, parafia anglikańska w roku 82, przez Wimbera została ożywiona i nauczona, jak czcić Boga w duchu i w prawdzie. I oni się nie załamali tym faktem, bo wiedzieli o tym od początku, że każdy z nas ma żyć w równowadze i w zwycięstwie, ale też i cierpieniu, i w chorobie, i w śmierci. Bo to wszystko Bóg nam zamierzył, wiedząc o tym, że przyjdzie pełnia, przyjdzie zmartwychwstanie i tam wszyscy staniemy w nowych ciałach, w nowej rzeczywistości. I stąd, kochani, ten tekst, chociaż był synem, chociaż jesteś ziosiątkowcem, dzieckiem Bożym, pełen Ducha Świętego, chociaż imię Twoje jest wpisane w Księgę Życia, nauczysz się posłuszeństwa z tego, co wycierpisz. Czasami się nie może nauczyć bez cierpienia. Często się uczymy bez cierpienia. Oczywiście, że tak. Ale czasem musi przyjść ból, musi przyjść cierpienie po to, by można się było czegoś nauczyć i dziewiąty wiersz i osiągnąć dojrzałość. I oczywiście swoją metodą wziąłem grecki Nowy Testament, słownik i pozwólcie, że z wami się podzielę tak na żywo. Cierpieć po grecku pascho. Stąd jest pascha rzeczownik. A czasownik pascho to jest właśnie cierpieć, tak. Występuje 42 razy w Nowym Testamencie. I oznacza odczuwać, odczuwać, cierpieć, znosić, doznawać, doświadczać czegoś dobrego lub złego. To znaczy pascho. I taki ciekawy werset Galatów, 3:4. Otwórzmy ten werset, on jest ciekawy. On nie mówi o cierpieniu, ten werset, ale jest tam ten wyraz pascho. Ten czasownik. Galatów, 3:4. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście były daremne. Wyraz doznania, tam jest pascho. Czyli cierpienia, czyli pascha. Ale tu chodzi o doznania, chodzi o to odczuwanie, doświadczanie czegoś. I rzeczywiście były daremne. Bo oni chcieli Jezusa czcić fizycznie, materialnie, czy materialistycznie, przez obrzezanie. A Paweł do nich mówi, że Jezus ma być jako obraz Jego, ma być wymalowany, Chrystus ukrzyżowany, a więc cierpiący, a więc bankrut, wisielec. Zobaczcie, Jezus taki, nie Rambo, który nagle wszystko zwycięża, ale ten ubogi Jezus ma być przed ich oczami, w ich duszy wymalowany. A tymczasem oni tego Chrystusa ukrzyżowanego nie mają i te doznania, które mieli, były daremne. Ale później już występuje ten wyraz w znaczeniu cierpienia i w różnego rodzaju konfiguracjach. Ja je wybrałem najpierw wobec Jezusa. Mateusz 16:21 przytacza nam słowa Pana Jezusa, który mówił do swoich uczniów, Mateusz 16:21, że Jezus musi wiele wycierpieć. 17:12 Mateusza również nam o tym mówi i tak aż 14 razy, właśnie, tak, 16 razy o Jezusie jest w ten sposób mowa. Ja oczywiście nie brałem wszystkich miejsc, bo tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Eliasz już przyszedł, czyli Jan Chrzciciel, i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. A więc Jan Chrzciciel się musiał nastawić na to, że mu za chwilę głowa będzie odcięta. Jezus cały czas był nastawiony na to, że jego końcem będzie nie rydwan ognisty jak Eliasza, ale krzyż Golgota. I cały czas żył z tą świadomością w radości, w zwycięstwie, w mocy. Zobaczcie, to jest równowaga. I że musi wiele ucierpieć od starszych. Od tych, którzy są w prawie, którzy są ludźmi religijnymi, innych nauczają, on będzie od nich musiał cierpieć, a więc od najbliższych. I tu właśnie znalazłem różne miejsca i one mówią o znoszeniu tortur ciała, o cierpieniu, ta pascha umierania, a więc ból umierania. Już kiedyś wspominałem, gdy odwiedziłem pewnego brata, który umierał, a to był zacny brat, to był apostoł wiary, brat, przez którego było wiele uzdrowień, proroctw, który założył zbór i go prowadził. To było naprawdę, no... I gdy byłem, akurat się złożyło, że 2 tygodnie przed jego śmiercią, jak strasznie cierpiał, jak się męczył, jak wszystko mu, cały żołądek był mu zżerany przez raka. Jak jeszcze diabeł przychodził do niego i go przekonywał, że to wszystko jest nieważne, mrzonka, że żeby się zaparł Jezusa. I on mnie, chłopca, bo byłem młodszy od niego około 50 lat, on się mnie pytał, czy on jest zbawiony. Tak cierpiał. Oczywiście, że on nie wątpił, ale tak, jakby wyznawał to, strasznie cierpiał. I właśnie przez to musimy czasem przejść. Czasem możemy odejść tak spokojnie, jak mówiłem o moim ojcu, że położył się spać, czeka na moją mamę i nagle przestał oddychać. Spokojnie. To może być różnie. W każdym razie Paschą to jest również cierpieć umieranie. Albo aż 14 razy do Jezusa jest powiedziane cierpieć za kogoś i dla kogoś. Cierpieć moralnie, cierpieć wewnętrznie, psychicznie, cierpieć fizycznie dla kogoś, za kogoś. To znaczy znosić udrękę, przykrości. To są cierpienia. Apostoł Paweł, gdy później pisał do zboru w Tesalonice w swoich listach, on nieraz wspominał, że Chrystus musiał cierpieć. I gdy był na przykład w synagodze, to jest Dzieje Apostolskie, rozdział 17 i 3 wiersz, i gdy był tam w synagodze w Tesalonice, to zobaczcie, o czym on głosił. Nie o tym, o uzdrowieniach, jak to Jezus czynił cuda i opowiada, jak to, gdzie tam i tak dalej. A Piotr nie chodził wszędzie i tylko opowiadał, jak to było pod tymi drzwiami pięknymi. To właśnie jest niewłaściwe, gdy przyjeżdżają kaznodzieje i opowiadają o wszystkich swoich cudach, które dokonali przez swoją służbę. To nie jest właściwe. Bo nie wiadomo, czy to się cuda wydarzą, jakiego rodzaju. A ludzie się już nastawiają. Aha, chromy chodził, to ja będę chodził. Aha, tu zęby urosły i mnie urosną. A tutaj wątroba, to i mnie. Tu platfus odszedł, to i mnie. I tak każdy się nastawi i potem jest rozczarowany. Paweł głosił Jezusa cierpiącego, a uzdrowienia przychodziły później same. I to jest bardzo ważne. Ludziom nie mówić za wcześnie to, co Duch Święty później przyniesie. Nie uprzedzać faktów. Choćbyśmy nawet wiedzieli. I spójrzcie, co Paweł im tam głosił. Przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. A więc tego w Polsce nie trzeba nikomu udowadniać, że Jezus musiał cierpieć. Że cierpiał. Wszyscy wiedzą. Figurki, ten, jak to się nazywa, Jezus Bolesny, prawda? No, w wielu mieszkaniach są. Krzyż wszędzie jest, więc... Ale czy ludzie z tego wyciągają wniosek właściwy? A więc i cierpienie, i zmartwychwstanie. Razem. Równowaga. To samo Piotr, rozdział 3 Dziejów Apostolskich, 18 wiersz. Gdy Piotr głosił później po tym uzdrowieniu, Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus, czyli Mesjasz, cierpieć będzie. A więc cały czas jest chwalenie się tym, że Jezus będzie cierpiał, że Jezus cierpi i że On jako cierpiący przynosi ludziom zbawienie, uzdrowienie, zwycięstwo, dlatego że On za kogoś, dla kogoś, z czegoś powodu to wszystko przenosił, ale potem zmartwychwstał i otworzył drogę. Też na przykład może się zdarzyć, że my jako ludzie przechodzimy różnego rodzaju doświadczenia. Pamiętamy tę kobietę z Ewangelii Marka, rozdział 5, wiersz 26, chorą od 12 lat na krwotok. Aż 12 lat. Już o tym żeśmy nieraz mówili. I tam jest takie zdanie, że wiele ucierpiała od lekarzy. I czy ta kobieta się załamała, na lekarzy złorzeczyła? Czy ona na Boga się zdenerwowała? 12 lat. Jakieś ewidentne błędy sztuki lekarskiej. I Bóg nie pomógł przez cały czas. Jak sobie raz rozmyślałem, 12 lat wyobcowania, nie wolno jej było nigdzie wyjść, nikogo dotknąć. Ona cały czas czekała na Boga. Gdy tylko usłyszała wieść o Jezusie, od razu powiedziała, będę uzdrowiona, tylko się go muszę dotknąć. A więc zrobić coś, co jej nie wolno. Wyjść z domu, przez tłum się przecisnąć i innych wtedy ludzi sprawiała, że ci ludzie stawali się nieczystymi i dotknęła Jezusa. Intymnie, prywatnie. A zobaczcie, to był ten pas niezetlały. Ona była pasem, który nie zetlał przez długie leżenie wilgoci. 12 lat jej wiara jak Hioba wytrwała. Bo była wychowana na tym, że cierpienie jest jednym z czynników równowagi. Że musimy cierpieć, bo w takich jesteśmy warunkach. W ziemskich ciałach. Ale że nad nami jest wszechmogący Bóg. A my powiemy, w nas mieszka wszechmogący Bóg. Bo ona tak nie mogła powiedzieć. Ona była w Starym Testamencie. Bóg był tylko nad nią. A my mamy i nad nami, i w nas. Ale z tym bardziej możemy być dobrym pasem. Nie zetlałym. Albo inne miejsce. Łukasz, 13 rozdział, 2 wiersz. Tam Jezus właśnie mówi, gdy się skarżą, że Piłat wpuścił wojsko i podczas jakiejś religijnej uroczystości pomieszał krew uczestników z ofiarami, czyli z tych zwierząt, z krwią zwierząt. A więc żołnierze tam zrobili jakąś rzeź, no i krew się zmieszała, ludzka krew, którą ofiarowali. No i właśnie tam Jezus do tego nawiązuje. No i kochani, co mieli robić nasi bracia w Szwecji, gdy ten prom, zapomniałem nazwę tego promu, który płynął z Estonii do Sztokholmu i nagle zatonął. I 500 osób zginęło. Przepraszam bardzo, 800 osób zdaje się, tak? Tak? Ale chyba, że 500 wierzących zginęło. O, to pamiętam. Bo akurat tam byli, tam popłynęli z pomocą charytatywną na nabożeństwa i wracali tym promem. I gdy mówiła mi to jedna z sióstr, właśnie to w całej Szwecji były modlitwy, a nie było płaczu, nie było narzekania. Po prostu to była ofiara. To się nie można załamać, że Bóg powinien był zachować. Przecież ten prom zatonął z powodu nieuwagi. Te drzwi były niedomknięte. Ale potem już taki był napór wody, że nie można ich było domknąć. Trzeba było wcześniej je domknąć. I potem już te drzwi zaspawano oczywiście. Te promy wszystkie przeszły modernizację. Zaspawano, już nie wolno było tych drzwi otwierać. A więc czy Bóg nie mógł zachować, tym ludziom powiedzieć? Różnie bywa. Ktoś miał samolotem lecieć i nagle taksówka nie mogła dojechać. Awaria, korek i się spóźnił. No i co? Ileż byłoby przekleństw u człowieka niewierzącego, prawda? A człowiek wierzący, no trudno. Bilet stracony. On się spóźnił z własnej winy. Pan dał, Pan wziął, niech imię Panie Chrystusa będzie pochwalone i znów do hotelu. A samolot w powietrzu się rozbija, wybuch. No i teraz okazuje się, że właśnie on ocalał przez przypadek. No a gdyby on w tej taksówce gromił diabła cały czas i korek, mógłby to robić, gdyby mu diabeł przeszkadzał. Jeśli wiedziałby, że tam jest gdzieś diabeł przeszkadza, to wtedy by gromił, sprzeciwiał się i by zwyciężył. Ale jeśli czasami jest to dopust Boży. I tu właśnie potrzebna jest ta równowaga, ta mądrość, kochani. To nie jest takie proste, tak jeden klucz do wszystkich zamków. Musimy tej mądrości mieć w sobie i Ducha Świętego w sobie, by wiedzieć w każdej sytuacji, jak postąpić. No, trudno, trudno. Jezus nauczył się, zobaczcie, nauczył się posłuszeństwa. To nie jest coś, co przychodzi samo, tego się trzeba uczyć. No albo teraz spójrzmy na 1 Tesaloniczan 2,14. 1 Tesaloniczan 2,14. I tam jest powiedziane, albowiem wy bracia staliście się naśladowcami zborów bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie. Bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów. Czy narzekamy na Polaków, na naszych rodaków? To są bałwochwalczy. Że czczą Boga nie tak jak trzeba, czy się złościmy na księży, jak kropią tym kropidłem i tak dalej? Czy też ich błogosławimy, oni się modlimy? Jakie podejście by u nas było? Takie ofensywne, armia i zmiażdżyć, jak krzyżacy, prawda, nawracali narody pogańskie? Czy też inne podejście? Jezus za grzeszników umarł. Nie zdeptał grzeszników, umarł za grzeszników. Za obrzydliwych, wstrętnych grzeszników umarł. I właśnie ci zbrojnicy w Tesalonice umierali za swoich rodaków, cierpieli, doznawali tej samej paschy, tam jest ten wyraz, właśnie pascho, od swoich rodaków. I uważam, że to jest właściwa droga, cierpieć, znosić, modlić się, a Bóg znajdzie sposób. W tym zborze anglikańskim, właśnie to jest parafia anglikańska i tam parafie zamierają, czasami jest potężny kościół i 8 osób tylko przychodzi, a parafia liczy 30 tysięcy, 5 tysięcy ludzi. I właśnie tam do tej parafii ktoś im zaproponował, aby zaprosić Johna Wimbera, bo proboszcz marzył o tym, żeby ludzie żyli dla Boga. To jest szczera dusza, ten proboszcz. Chciał, żeby ludzie żyli dla Boga. Gdy odprawiał nabożeństwo, anglikańskie takie nabożeństwo, normalnie odprawiane, dzieci chrzczą do dzisiaj, zresztą niemowlęta. Zobaczcie. No i mu zaproponowali kogoś, Johna Wimbera, przyjechał. Jak opowiada jedna z tam współpracownic, bośmy tam siedzieli i ją pytali, i ona opowiadała, mówi, stanął taki, opisała, a ja mówię, w swetrze, no właśnie, on taki właśnie był, taki stanął, były jazzman, saksofonista, z nowego domu zresztą, bogatego, ale to było w okresie hipisów, kto się nawrócił. I opowiadał o Jezusie, on nie głosił kazań. On tak stanął i mówił, bez kartek. A to wszystko było bardzo biblijne i pełne życie. Ale potem mówi, gdy się zaczął modlić, zaczął w tej modlitwie mówić, że tu jest na przykład 12 osób, które mają platfusa. I 11 osób wstało, a nie ma 12. A więc pomylił się, co? A on tam jeszcze, no ale potem się zaczął modlić. Ale w tym czasie tam siedział taki jeden pyszałek. Dumny, mówi, ja nie wstanę. Żona go szturcha. Szturcha go, wstawaj. A to był prawnik. Adwokat, człowiek dumny, wykształcony, przystojny, wysoki, on się to nie przyznawał do platfusa. Bo wiecie, platfusa na ogół nie widać, prawda? To nie jest garb. Ale wreszcie musiał, przymusiło go wewnętrznie. Jak się John Wimber modlił, jak padł, jak długi, prawda? I nawrócił się. Potem Bóg go osiadł Duchem Świętym i on właśnie założył kursy Alfa. I mówi, takie zwyczajne usługiwanie. A John Wimber się nie obrażał na nie, że mają takie, no, tą całą liturgię, to wszystko. I teraz jest to zupełnie zbór przemieniony, zupełnie inni ludzie. Zupełnie inna atmosfera. Spokojnie, ale dynamicznie. Spokojnie, ale bardzo mocno i skutecznie. Tam jest, jak mówi mój ojciec, para łamie kości. Nie walec, nie rakieta, ale para, która powstaje pod wpływem temperatury, łamie kości. I właśnie tego Pan chciałby nas nauczyć. Takiej mocnej postawy życiowej. Napisane jest Hebrajczyków, a może jeszcze wezmę Tesaloniczan, drugi rozdział Tesaloniczan, czy drugi list Tesaloniczan, pierwszy rozdział, piąty wiersz. Drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział, piąty wiersz. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, że zostaliście uznani za godny Królestwa Bożego, za które też cierpicie. A więc cierpieć za Królestwo Boże. Apostoł Paweł w swoich listach, wybaczcie, ja już nie będę tego czytał, bo to się już przedłuża, a na przykład 2 Koryntian, pierwszy rozdział i od 3 wiersza i niżej, potem 11 rozdział, 12 rozdział, on mówi, że byli już skazani na śmierć i Bóg ich wyrwał już ze samej śmierci po to, aby nauczyć ich pocieszania innych ludzi tą pociechą, którą Bóg ich pocieszył. Ale żeby nas nauczyć właściwych słów i pociechy, i zrozumienia człowieka cierpiącego, żebyśmy nie byli aroganccy wobec ludzi innych, cierpiących, słabych, Bóg nas musi upodlić przez cierpienie, aby nas nauczyć zrozumienia. I dlatego Paweł później mówi o tych różnych doświadczeniach, 11 rozdział, a 12 rozdziale mówi, będę się chlubić w mojej słabości i niemocy. Ale wiecie, coś znalazłem jeszcze innego. U apostoła Piotra aż 12 razy z 42. 12 razy występuje wyraz Pascho. A Piotr napisał tak niewiele. Apostoł Piotr napisał dwa listy, tam jest ile? 5 i 3, tak? 8 rozdziałów. I aż 12 razy Piotr używa tych wyrazów. Znaczy tego wyrazu. I na przykład 1 Piotra 2,19. Jeśli ktoś z was cierpi niewinnie. 20 wiersz do 23. On opisuje, że jest to łaska u Boga. Móc cierpieć niewinnie. 1 Piotra 4 rozdział, pierwszy wiersz. Jeśli ktoś cieleśnie ucierpiał, to dokończcie. Zaniechał grzechu. Odechciało mu się grzeszyć. Ale musiał pocierpieć. Bo jeśli nie cierpiał, to niestety, ale stawał się wtedy arogancki wobec siebie, wobec bliskich, wobec diabła, wobec grzechu. On, jak ktoś powiedział, patrzy na niebo z góry. Ale właśnie przez cierpienie ten człowiek nauczy się, jak unikać grzechu. I w ogóle zechce grzechu unikać. I też grzech będzie rozpoznawać. 4 rozdział, 19 wiersz mówi, że to cierpienie jest według woli Bożej. To nie jest wbrew woli Bożej. Czasem cierpienie jest zgodne z Bożą wolą. Przykładem jest Hiob. Oczywiście, że Bóg chce nas z tego wyprowadzić, nas przemienić, przekształcić, uzdrowić, albo też do siebie zabrać. Ale to jest zawsze zgodne z Jego wolą. No i kończąc już, otwórzmy wszyscy pierwszy list Piotra, 5 rozdział, wiersz 10. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział i wiersz 10. Piotr właśnie już kończy swój pierwszy list i co pisze? 5 rozdział, 10 wiersz. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jakie to jest ważny werset, ja na niego nigdy nie patrzyłem, w ogóle on jest u mnie niepokreślony, bo na niego nigdy nie patrzyłem jakoś tak oddzielnie. Bóg wszelkiej łaski, czyli przychylności. Bóg łaski, który na Golgocie swego Syna upodlił. Wydał go na pośmiewisko. Ten właśnie Bóg jest Bogiem łaski. Dalej. On was powołał do wiecznej swej chwały. Ale uwaga, w Chrystusie. Ja bym zapytał, kto z was jest powołany, wszyscy będą podnieśli ręce. To jest nieprawda. Nikt z nas nie jest powołany. Jesteśmy powołani w Chrystusie. A nie oddzielnie. Każdy z nas, bo jest jakiś lepszy od swego męża, żony, brata, siostry czy sąsiada. Wszyscy są powołani w Chrystusie. To zupełnie jest inna opcja wtedy. Wtedy łatwiej jest szanować innych ludzi, bo oni w Chrystusie też są powołani, tylko że jeszcze do tego nie doszli. A nam się wydaje, że już tylko nas, a to co dla ciebie wypada, drugi sort. Nieprawda. Wszyscy są dobrym sortem. Bo są w Chrystusie, Jezusie zbawieni, powołani, tylko że do nich nie dotarło jeszcze, oni muszą i tak dalej. Kochani, to jest zupełnie inna opcja. Wiele pokory wtedy w nas się pojawi. W Chrystusie. Po krótkotrwałych cierpieniach waszych, i fizycznych, i moralnych, psychicznych, jakiekolwiek byście przechodzili, sam was do niej, do tej chwały przysposobi. A więc cierpienie nas przysposabia, utwierdza, hartuje, umacnia i na trwałym stawia gruncie. I taki chrześcijanin oswojony z cierpieniem, jak jest powiedziane o Jezusie Chrystusie. Tak? Izajasz 53. Oswojony z cierpieniem stoi na trwałym gruncie i on wie, czy żyjemy, czy umieramy, zawsze pańscy jesteśmy. I właśnie apostoł Piotr o tym pisze, bo sam był entuzjastą. I wiecie jakim? Aż go Pan nauczył. Jedno z cierpień, gdy gorzko zapłakał nad swoją pychą. Zaparł się, nie za tego człowieka, to była pycha. To był pas zetlały, pycha. Ale potem Pan powiedział, że mnie uwielbisz swoją śmiercią. Jak nam mówią inne później podania, historia, że go powieszono i gdy go krzyżowano, powiedział, ale nie głową do góry. Tak mi Pan umierał. Ja się go zaparłem, więc mnie ukrzyżujcie głową na dół. A więc Piotr napisał takie wspaniałe słowa i się uczył właśnie od tego prostego człowieka, którego Bóg przysposobił do wiecznej chwały, podobnie jak i nas dzisiaj przysposabia. I stąd, bracia i siostry, powstańmy teraz, szczególnie gdy będziemy mieć Wieczerzę Pańską dzisiaj i chcielibyśmy się cieszyć z tego, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy zwycięzcami, nawet więcej niż zwycięzcami. Czy żyjemy, czy umieramy, czy cierpimy, czy też zdrowi jesteśmy i nie cierpimy, zawsze pańscy jesteśmy. Abyśmy wiedzieli, że stoimy na trwałym gruncie, żebyśmy byli w tym nieporuszeni. Panie, dziękujemy Ci za to, że nas postawiłeś na gruncie trwałym. Fundamentem jest Jezus Chrystus, Jego Słowo, apostołowie. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj świat ma różne tendencje i korzysta z różnych filozofii, ale Panie, my nie musimy się temu poddawać. Możemy cały czas wiedzieć, że w Tobie mamy pełne zwycięstwo.